rozpoczynamy czas audycji Czytać, aby być mądrym i dziś naszym pierwszym gościem jest ksiądz profesor Janusz Królikowski. Witamy, szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
W rękach trzymam książkę o takim bardzo odważnym tytule Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła. No, na czasie książka, księże.
No myślę, że tak. To znaczy z dwóch powodów bym powiedział. Pierwszy to jest powód taki teologiczny. To znaczy w ostatnim czasie, to jest niewątpliwie zasługa jeszcze papieża Benedykta XVI, zwrócono uwagę na to, że Kościół potrzebuje apologii. No oczywiście nie jest to nic nowego, bo wezwanie do apologii, czyli bronienia Kościoła, bronienia wiary, bronienia Chrystusa, to jest coś, co wypływa z samego Nowego Testamentu. No ale po czasach tego tak zwanego, ja to nazywam miękkiego dialogu, czas przejść do dialogu takiego mocniejszego trochę z dzisiejszym światem i zwłaszcza z zarzutami stawianymi pod adresem wiary, Kościoła. No choćby jeszcze żyjemy Bożym Narodzeniem, no ale wystarczy przeczytać wiele prasy, portali internetowych sprzed Bożego Narodzenia i zobaczyć, jak wiele rzeczy jest atakowanych, choćby taki fakt, no, że tak powiem, bardzo podstawowy dla nas. Jezus, który narodził się w Betlejem, no oczywiście musi pojawić się zakwestionowanie także tego faktu. No i jest drugi problem, nazwałbym go takim problemem doraźnym, to znaczy w pewnym sensie myślę, że zepchnięto Kościół, zepchnięto ludzi wierzących do takiego trochę, do takiej sytuacji, że musimy się wstydzić tego, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, że należymy do Kościoła. No i na to musimy odpowiedzieć bardzo konkretnie, odnosząc się do konkretnych spraw, konkretnych zarzutów, konkretnych problemów, z którymi mamy dzisiaj w Polsce także do czynienia.
Księże profesorze, takie pytanie dookoła powiedzmy, ale jak ksiądz myśli, skąd się wziął kryzys apologii właśnie chrześcijańskiej?
Ja myślę, że to jest kryzys wziął się ze złego rozumienia dialogu. Ja podtrzymuję fakt, że dialog jest czymś podstawowym dla wiary, dla ewangelizacji, dla samego takiego bycia w świecie po prostu. Natomiast pewne interpretacje dialogu, które tak poszły po tej linii takiej, że podejmujmy tylko takie tematy, które wszystkich łączą, które wszyscy pokojowo przyjmują, natomiast nie dotykajmy różnic, no jest tym, co spowodowało kryzys dialogu, kryzys apologii także, bo apologia to jest odpowiadanie na zarzuty, to jest odpowiadanie na konkretne wyzwania. A jeśli rzeczywiście zajmiemy się tylko tym, co nas tak łączy i staramy się tak podchodzić do dialogu, ja to czerpię inspirację z pana Tadeusza, gdzie jeden rozdział jest zatytułowany Umizgi, no to wtedy kończymy źle, bo właśnie to przejście między dialogiem a umizgami no jest bardzo takie łatwe, bardzo może nas, że tak powiem, no wciągnąć. I z tego się wziął potem kryzys apologii. Do tego doszły zmiany w teologii, gdzie mieliśmy klasyczną apologetykę, potem zrobiono, że to trzeba iść w kierunku teologii fundamentalnej, jako bezpośredniej dziedziczki dawnej apologii, bo nie wypada być apologetycznym. No i mamy sytuację taką, jaką mamy, no, że trzeba było przypomnieć rzecz podstawową, która wynika, no jak już wspomniałem, z Nowego Testamentu. No, chrześcijanie są po to, żeby dokonywać apologii tego, w co wierzą, swojej nadziei, jak stwierdza list Piotra. Zresztą święty Paweł jasno daje wskazanie pasterzom w kościele, nastawaj w porę i nie w porę, wykaż błąd. No nie możemy tego pominąć. No jest to proste wskazanie, jasne, ewidentne. Tym bardziej, że błędy się mnożą.
Ten współczesny dialog w wielu momentach, tak jak ksiądz profesor pięknie powiedział, tak zwany miękki dialog, doprowadził też w wielu momentach do takich sytuacji, jak gdyby chrześcijanie przestali do końca wierzyć, że są dziedzicami i spadkobiercami prawdy, a próbują jakoby sprzedać kiepski produkt na arenie świata i robią wszystko, żeby ten produkt dostosować do słuchaczy, do odbiorcy, zamiast faktycznie chyba stawać na czele, stawać na wysokości zadania i być tymi apologetami, obrońcami prawdy tak naprawdę.
No oczywiście to jest podstawowa sprawa, z tym, że zwróciłbym uwagę na taką rzecz, również która prowadzi do możliwego błędu. Mianowicie sytuacja taka, że wykazywanie swojej własnej prawdy ma oczywiście być podyktowane także wrażliwością do drugiego człowieka. Mhm. Czyli my pokazujemy to, w co wierzymy, biorąc pod uwagę zestaw pojęć, wrażliwość, kulturę, sytuację, w której żyje człowiek, i staramy się to przedstawić tak, żeby on to pojął. Natomiast my zbyt łatwo przeszliśmy od linii tej apologii, tego przedstawiania takiego dostosowanego do rozumienia, przeszliśmy od razu na pozycję w tym dialogu, że mamy tak przedstawiać, żeby drugi się na to od razu zgodził. Mm-hmm. No, czyli przeszliśmy od problemu takiego, nazwijmy to, teorii opoznawczego, dotyczącego pewnego stylu poznania, do sytuacji takiej, że musimy tak to przedstawiać, żeby drugi się na to zgodził. No, to są dwa poziomy znaczenia, bo my mamy przedstawiać prawdę, a ten drugi, stojący nam naprzeciw, dialogujący z nas, czy on się na to zgodzi, czy on się nie zgodzi, to jest jego problem. My mamy robić, żeby on rozumiał to, kim my jesteśmy. No to jest kwestia pewnej postawy katolickiej. Mm-hmm. My jesteśmy katolikami nie przez to, że przyjmujemy tylko to, co przyjmują wszyscy. Tak jak niektórzy chcą taki nazwijmy to znowu, taki miękki katolicyzm. Mm-hmm. Tylko my mamy to, co jest nasze, właściwe, to, co wyznacza naszą specyfikę, przedstawiać tak, żeby inni rozumieli nas. Natomiast czy oni to przyjmą, czy się zgodzą, czy się z tym nie zgodzą, to już jest ich problem. Mm-hmm. I myślę, że tutaj popełnia się ten sam problem. To jest trochę tak, jak, że tak powiem, nawiążę do takiego wydarzenia, jakim jest spowiedź. Spowiednik ma przedstawić penitentowi spowiadającemu się prawdę dotyczącą czynu. Ukazać problem. Spowiednik nie ma na celu rozwiązać wszystkie czyjeś problemy, przedstawić tak, że od tej pory świat jest taki łatwy, prosty i serdeczny dla wszystkich. No, prawda ma do siebie to, że domaga się wyjaśnienia. Natomiast przyjęcie prawdy to jest proces. I my musimy zgodzić się, że z drugiej strony ci, kto nas słuchają, no zgodzą się na ten proces także dojrzewania myślowego. Ale to nie oznacza, że my mamy z czegoś rezygnować, bo inny ma trudności, żeby to przyjąć. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Ja to głoszę, uzasadniam, pokazuję. Natomiast druga strona dialogu musi podjąć proces. Albo się z tym zgadzam, albo się z tym nie zgadzam. Natomiast nie mam przedstawić tak, że on od razu musi przyjąć. Mm-hmm. I myślę, że to jest taki cienki punkt, bardzo, który nas tutaj czasami wprowadza w błąd i skłania do tego łatwego przystosowania się do świata i do innych.
Księże profesorze, książka jest na tyle, jakby to powiedzieć, przyjazna czytelnikowi, że ma stosunkowo krótkie rozdziałiki, znaczy krótkie artykuły, bardzo konkretne tematy, ale jest niezwykle aktualna z tego względu, że w wielu momentach ksiądz osadza treść książki na wydarzeniach nawet z tego czy z ubiegłego roku.
No cóż, no taka jest rola teologa, żeby obserwować to, co się dzieje i przystawiać do tego Słowo Boże, na ile nasza oczywiście ludzka ułomność to pozwala robić. Ja myślę, że jednym z błędów wielu teologów, że tak powiem, uderzając trochę w moje środowisko, jest to, że czasami podejmujemy rzeczy wzięte nie z tego świata, czy w ogóle wzięte z innego świata w imię tak zwanego umiędzynarodowienia, a nie zajmujemy się problemami czy pytaniami, które stawiają ludzie obok nas. A tych pytań jest dużo. Proszę zwrócić uwagę, że i tutaj przymierzam się do tego, żeby się tym zająć. Na przykład w najbliższym czasie pojawiło się wiele książek, które są napisane przez byłych kleryków. No mamy, ja przynajmniej odnotowałem, bardziej znane, bardziej reklamowane, mniej reklamowane, no 15-20 takich pozycji ukazujących się w ostatnich 2 latach.
Tak.
No i tam jest zawarta taka ilość głupstw opisanych, że no oczywiście można przejść obok tego i powiedzieć, no zginie cała sprawa i umrze śmiercią naturalną,
ale
bo ona
mimo
umrze,
wszystko
bo to
książka
jest...
pozostaje.
No właśnie, ale jest problem taki, że tak jak napisał to jeden ze znanych konserwatystów, idee mają konsekwencje. Nawet te idee najgłupsze, które by się wydawało, one gdzieś tam sobie żyją i potem jest tak, ponieważ nikt na to nie odpowiada, to w takim razie, jeśli to już nie jest prawdą, to przynajmniej coś w tym musi być.
Tak, tak, tak.
I to burzy nam potem naszą taką aktywną obecność w świecie, bo jednym z elementów także przepowiadania nam, bo nie jest to, że no, trzeba odnieść się do sytuacji konkretnej, aktualnej, do wyzwań, do pytań, do interpretacji, które są oczywiście podawane. I dlatego uważam, że teolog nie może sobie pozwolić na to, żeby nie słuchać tego, co się mówi obecnie i nie weryfikować tych interpretacji. No my żyjemy pod takim mitem w nauce teologii, także jak i w innych dziedzinach tak zwanego umiędzynarodowienia. Ja jestem od lat przeciwnikiem czegoś takiego. Teolog to jest ten, który odpowiada na pytanie, na pytania ze swojej parafii, ze swojej diecezji, ze swego środowiska.
Księże profesorze, na zakończenie jeszcze, bo dużo ksiądz mówił o roli teologa, ale książka napisana jest dla kogo?
Dla chętnych. Ona nie ma konkretnego adresata. Adresatem książki jest ten, komu zależy na Kościele. Ona ma i wątki bardziej teologiczne, i bardziej, nazwijmy to, publicystyczne. Kto, jaki typ rozumowania, że tak powiem, woli, może się tam odnaleźć. Pierwsza część książki jest niewątpliwie potraktowana bardziej tak w odniesieniu do konkretnych problemów. Druga natomiast podaje takie pewne zasady, w świetle których właśnie czytać to, co mówiłem. Czyli wydarzenia i zjawiska, z którymi mamy do czynienia. Nie oznacza to, że podjęte w książce są wszystkie, bo ja otrzymałem po tej książce, jak nigdy dotąd w moim życiu teologa, wiele pytań i sugestii, jakie tematy jeszcze należałoby podjąć, więc już mi chodzi po głowie taka nowa apologia.
Przyczynek do drugiego tomu.
Tak, odpowiadając w formie takiej właśnie odpowiedzi na pytania, które ludzie postawili, przynajmniej 16-17 takich rzeczy, które wynotowałem sobie z różnych maili i rozmów telefonicznych. No rzeczywiście są one ważne i ludzie potrzebują podpowiedzi, jak na to odpowiedzieć. Ja myślę, że to jest tak skierowane bardziej do takiego środowiska, nazwijmy to nie teologicznego, tylko bardziej takiego żyjącego problemami Kościoła niż analizującymi je tak w sposób taki analityczny.
Czyli też dla każdego, który też spotkał się z taką rzeczywistością, kiedy to Kościoła trzeba bronić w perspektywie tych współczesnych wydarzeń, tych nowych wydarzeń, a wydaje mi się, że książka jest napisana na tyle przystępnym językiem, że nikt nie będzie miał problemu z przyswojeniem też tych argumentów i praw, które są w niej zawarte.
Myślę, że tak. No. Ona narodziła się z takiego porywu trochę właśnie, wprost powiem, apologetycznego, odpowiedzieć na pewne zarzuty postawione w pewnym języku, określonym i ona no, stara się odpowiadać tymże samym językiem na stawiane problemy. No bo zwróćmy uwagę, że zarzuty pod adresem Kościoła nie są stawiane, że tak powiem, w sposób teologiczny. One są stawiane w sposób taki publicystyczno-przeżyciowy. I w związku z tym, no, odpowiadając na te zarzuty, nie możemy sięgać do nie wiadomo jakiej wyszukanej teologii, bo oczywiście ja te same problemy mógłbym opisać przy pomocy języka spekulatywnego na wysokim poziomie. Natomiast no, elementem postawy katolickiej jest mówić tak, aby nas zrozumieli ci, którzy nam stawiają zarzuty.
No tak. Tak. Księże profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za tą krótką rozmowę. Dziękuję za zachęcenie do tego, żeby do tej książki sięgnąć i też sam zachęcam do tego, żeby to zrobić, gdyż wydaje mi się, że książka może być niezwykle pomocna w codzienności każdego chrześcijanina.
Myślę, że tak.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Janusz Królikowski, autor książki Nie mamy prawa milczeć, apologia Kościoła. Książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. A drugim autorem, z którym dziś chcemy porozmawiać, jest pani Marta Wielek, która jest autorem, w zasadzie redaktorem dwóch książek dzisiaj, które mamy tutaj w studio. Książki Czy wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić? Oraz biblijny różaniec do Matki Bożej Bolesnej. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Cóż dobrego nam pani o tych dwóch książkach powie, gdyż ta pierwsza, Czy wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić, dotyczy niezwykłej postaci.
Tak, właśnie pierwsza jest jakby koniecznym wprowadzeniem do drugiej, dlatego że opowiada o postaci ojca Petera Rukeya, niezwykłego kapłana, który był tak naprawdę na naszych oczach, bo zmarł całkiem niedawno, w 2014 roku, dokonywał cudów, które znamy z kart Pisma Świętego, uzdrowień i to w taki sposób, no jakie właśnie opisuje Pismo Święte, tak, że ci, którzy nie chodzili, zaczynali chodzić, ci, którzy nie widzieli, zaczynali widzieć. No, był obdarzony niezwykłym charyzmatem właśnie uzdrawiania, a był też człowiekiem, który przeżył sporo, bo urodził się w 1916 roku, więc blisko 98 lat miał, jak zmarł. Sam też jako dziecko doświadczył cudownego uzdrowienia, jako ośmiolatek stracił wzrok i to też jest, myślę, taka ważny moment jego biografii, ponieważ doświadczył tego uzdrowienia na skutek modlitwy swojej rodziny. Rodzinę miał liczną, bo miał 12 rodzeństwa. Mama, która była taką osobą bardzo religijną, zrobiła taką jakby krucjatę modlitewną w intencji właśnie odzyskania wzroku przez małego Petera i codziennie cała rodzina modliła się na różańcu. I mimo, że diagnoza lekarska była taka, że tego wzroku się już nie da odzyskać, to po kilku miesiącach odzyskał wzrok. To sprawiło, myślę, że to doświadczenie, że też no, zapragnął takiego głębszej relacji z Panem Bogiem. I no, już w wieku kilkunastu lat zdecydował, że chce zostać kapłanem. Wstąpił do zgromadzenia, które w Polsce jest nieznane, sług Najświętszej Maryi Panny, Serwici. Bardzo szybko poświęceniach został wysłany do Irlandii. Tam miał pomóc w rozbudowie jednej z placówek. I tam był taki zwyczaj, że po każdej mszy księża nakładali ręce i błogosławili osoby, które były na tej mszy świętej i dość szybko osoby, które były na mszy właśnie z udziałem, które odprawiał ojciec Rukej, wracały i mówiły właśnie o różnych doświadczeniach uzdrowienia, które się dokonały. Wtedy no, jeszcze przełożeni niechętnie patrzyli na te cuda, które się tu dokonują. To, no, myślę, że to naturalne jest, że się zastanawiali nad tym, co się dzieje, więc wysłali go do domu generalnego w Rzymie i tam to jeszcze się okazało takie Boże prowadzenie, bo tam z kolei przebywając tam przez 6 lat miał okazję też do częstych wizyt w San Giovanni Rotondo i poznał ojca Pio, rozmawiał z nim wielokrotnie. I potem po jakimś czasie wrócił do Stanów Zjednoczonych i tam już, no ponieważ ta, cały czas ta posługa uzdrawiania trwała, no nie dało się jakby Pana Jezusa powstrzymać przed tym, żeby za pośrednictwem właśnie ojca Pitera udzielał tego daru uzdrawiania. No to mieszkając na stałe w Chicago, jeździł już po całym świecie i właśnie z taką modlitwą uzdrowienia. Był też w Polsce w 2004 roku. A książka jest o tyle niezwykła, że to nie jest taka sucha biografia, którą ktoś jakby zebrał fakty, opisał ze swojego punktu widzenia, tylko to jest taki zapis rozmów i wywiadów właśnie autorki, która też ma taką swoją ciekawą drogę nawrócenia, bo była znanym projektantem mody, kostiumologiem, doświadczyła nawrócenia i właśnie gdzieś tam na swojej drodze spotkała ojca Pitera. Przeprowadziła z nim szereg rozmów i to są te rozmowy i one są o tyle niezwykłe, że to nawet mówi bratanek ojca Rukeja, z którym my jesteśmy w kontakcie, że to jest taka książka, dzięki której się od razu wchodzi w świat Pitera Rukeja. Poznaje się go takim, jaki on był.
Jest też cały rozdział poświęcony świadectwom.
Tak, tak. I to jest też niezwykłe, dlatego że jest tam taka na przykład relacja z audycji, w której właśnie autorka rozmawia z ojcem Peterem, modlą się i ojciec mówi, a teraz wiem, że i wymienia osobę z imienia i nazwiska, został właśnie wybudzony ze śpiączki. No coś nieprawdopodobnego. Jak działa Pan Jezus właśnie w taki namacalny sposób. No i tych świadectw jest mnóstwo o tym, jak ludzie, którzy byli na łożu śmierci, których przychodzi ojciec Peter pobłogosławić i dowiaduje się jakiś czas później, że ci ludzie po tej modlitwie odzyskują zdrowie, siły i wracają do życia. Także to no, nieprawdopodobna po prostu łaska, jaką Pan Jezus udzielił i którą On się dzielił.
Pani Marto, przy książce Czy wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić? Jest też książeczka. Tak. One nie są w zestawie oczywiście, ale to druga część tej pozycji, o której mamy dzisiaj rozmawiać. Biblijny różaniec Matki Bożej Bolesnej. Czym ta książeczka różni się od różnych innych rozważań różańcowych, które mamy dostępne w księgarniach?
To jest książeczka, którą przygotował właśnie ojciec Rukej, dlatego że jego zgromadzenie wyróżnia się tym szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej i właśnie tak zwanym różańcem do Matki Bożej Bolesnej, który jest o tyle inny, że rozważa się 7 boleści Maryi i odmawia się za każdym razem jedno Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Mario. I ojciec Peter przygotował, ponieważ jemu bardzo leżało na sercu, żeby rozważając tajemnicę różańca, czy to tego tradycyjnego, czy to tego do Matki Bożej Bolesnej, żeby to było takie rozważanie tajemnicy rzeczywiście. W związku z tym do każdego Zdrowaś Mario dobrał fragment Pisma Świętego, który ma nam, który jakby trzeba przemyśleć, przemedytować w trakcie odmawiania tego Zdrowaś Maryjo. Tak jest zbudowana ta modlitwa. Jest tam w tej książeczce też niezwykła modlitwa, tak zwana modlitwa o cud. To jest modlitwa, którą ojciec Rukaj polecał odmawiać wszystkim i tam też mówił, w jaki sposób ją odmawiać i twierdził, że to jest modlitwa, która odmawiana właśnie z sercem, z głębokim zaangażowaniem, tak żeby każde słowo tej modlitwy było rzeczywiście wymawiane świadomie, z pełną świadomością. Jest to taka modlitwa, którą on się modlił nad tymi osobami, które zostały uzdrowione i dlatego ją polecał odmawiać. Zarówno w tej książce o nim, jak i tej książeczce, którą on sam przygotował, ta modlitwa jest.
Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej to też rzeczywistość znana członkom apostolstwa dobrej śmierci. To też może być propozycja dla wszystkich członków tegoż apostolstwa, czy dla zelatorów tych grup, żeby też znaleźć w cudzysłowie nową pomoc do prowadzenia tych nabożeństw.
Tak, ale to też jest modlitwa, którą na przykład ojciec Rukaj poleca wszystkim, którzy na przykład w okresie Wielkiego Postu, czy też w czasie przygotowując się na przykład do uroczystości Podwyższenia Krzyża, czy we wrześniu, czy właśnie wezwania Matki Bożej Bolesnej też we wrześniu. Generalnie wszystko, bo to jest związane też nieco z objawieniami Matki Bożej w Ruandzie, gdzie Matka Boża prosiła właśnie o rozważanie tajemnic męki jej, męki Pana Jezusa i jej cierpienia. I to jest jakby wezwanie do całego Kościoła, nie tylko do jakiejś grupy mającej szczególne nabożeństwo, też rzeczywiście myślę, że te osoby, które gdzieś tam już mają w sobie takie nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej, na pewno z tego skorzystają.
Bóg zapłać. Pani Marto, gorąco i serdecznie dziękujemy za opowiedzenie nam o tych dwóch książkach, których redaktorem jest pani. Życzymy wszystkiego dobrego, też błogosławieństwa na nowy rok, no i też dalszych takich dzieł pozytywnych, dzieł jakichś tam sukcesów też w dalszym propagowaniu tej postaci ojca Petera, jak również w propagowaniu tego nabożeństwa. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. A ja gorąco pragnę zaprosić i zachęcić do tego, żeby skorzystać z możliwości nabycia tych książek. Oczywiście katalog Splendor 24 dostępny w wersji internetowej pod adresem strony internetowej www.splendor24.pl lub zamówić można wersję papierową w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku pod numerem telefonu 94 373 11 60, przy czym ten końcowy numer może być zamieniony na 61 lub 62 w zależności od potrzeby. Książki myślę, że do nabycia albo do zamówienia również w księgarni przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu, jak również w księgarni naszego dziennika w Warszawie pod numerem telefonu 22 850 60 20 lub 22 850 60 00, to Warszawa, lub w Krakowie 12 431 02 45, i numer telefonu do wydawnictwa sióstr Loretanek 22 673 58 39 i 22 673 46 93. Ofertę wydawniczą sióstr Loretanek można również poznać w internecie pod adresem sklep www.loretanki.pl. Gorąco i serdecznie zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej oferty wydawniczej, no bo tak jak wielokrotnie na antenie Radia Maryja było mówione i sama nazwa naszej audycji mówi, czytać, aby być mądrym, poszerzenie tych naszych horyzontów z jednej strony, ale z drugiej strony też to, o czym mówił ksiądz profesor, bardzo ważne jest zdobywanie argumentów w dzisiejszych czasach, żebyśmy nie byli tylko i wyłącznie biernymi odbiorcami tego, co jest nam przekazywane, ale żebyśmy byli w stanie być apologetami chrześcijaństwa, byli w stanie być tymi, którzy chronią przez chrześcijaństwo, którzy bronią chrześcijaństwo przed bronią katolicyzm, bronią Kościół przed zakusami złego ducha i złych ludzi.